Chwała Jezusowi. Alleluja. Się dobrze modlić. Panie, prowadź mnie. Ja wiem jedno, że bez Jego prowadzenia, bez Jego łaski, bez Jego wybaczenia daleko nie zajdziemy. Chciałbym dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o naszym chrześcijańskim życiu, o tym, co może przydarzyć się mi, może przydarzyć się Tobie, a być może przydarzyło się komuś z was w waszym życiu, albo być może właśnie jesteś w trakcie. Słowo Boże mówi, i znacie ten werset, wiecie, że jest w Efezjan w 6 rozdziale, nie musicie go nawet otwierać na pamięć, znacie, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. I mówiłem tutaj na tym miejscu wcześniej kilka wykładów na temat zbroi Bożej, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami, zasadzkami diabelskimi. Jak mówię, wcześniej mówiłem na temat zbroi Bożej, o tym, jak się ubierał legionista rzymski, o tym mieczu, o tarczy, o hełmie. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o terenie, na którym przychodzi nam, jako chrześcijanom, działać. A ja mam pytanie do dzieci teraz, bo oni nie słuchają. Kto to jest taki ktoś, ciekawy, kto odpowie. Kto to jest taki ktoś, to zakłada sidła w lesie na zwierzęta. Jak on się nazywa? Kto wie? Leśniczy nie, leśniczy z nim walczy. Kto wie? To zakłada pułapki. Myśliwy nie, on jest też przeciwko. No. Kłusownik, bardzo dobrze. Kłusownik, jeśli ktoś nie rozumie dobrze języka polskiego, po czesku pytlak, kłusownik. Co się śmiejecie z mojego akcentu, no. A więc jest to kłusownik. Wiecie, największym kłusownikiem świata jest diabeł. Kiedy ludzie sobie chodzili spokojnie w ogrodzie Eden i mieli wszystko, co tylko mogli zapragnąć, relacje z Bogiem, diabeł już wtedy zastawił na nich sidła, pułapkę. On jest największym kłusownikiem i on jest kłusownikiem, który odpowie za to, ale my zostaliśmy pouczeni przez Słowo Boże, w jaki sposób i co mamy z nim zrobić. A może nie tyle z nim, co z sidłami, które na nas zastawia. O tym chciałbym powiedzieć. Wiecie, Pan Jezus, co nam powiedział na temat szatana? Jezus powiedział tak, że złodziej to jest ktoś taki, kto bierze to, co nie jest jego i wtedy dzieje się zło. Stąd się mówi zło, dziej, od zło się dzieje. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać, czyli mordować i wytracać, aby ubywało, aby niszczyć. Ja przyszedłem, Jezus mówi, aby miały życie i obfitowały. Inne miejsce Słowa Bożego, zanim pójdziemy dalej. Psalmista mówi, że człowiek pokorny jest człowiekiem, który może uzyskać od Boga pomoc. Natomiast człowiek pyszny jest to człowiek, który jest przeciwko Bogu, pycha. Pycha jest problemem moim, twoim, naszym, jest czymś, czego pozbywamy się przez to, że bierzemy krzyż, naśladujemy Jezusa, uczymy się. Ja z nią mam, codziennie mam z pychą problem, miałem z nią problem dzisiaj rano nawet. Ona przychodzi i jest pięknie ozdobiona. Jest ozdobiona w nasze racje, jest ozdobiona w nasze właściwe poznanie sytuacji, ale Bóg mówi, nie tego od ciebie chcę. Chcę, żebyś mi się poddawał we wszystkim. Kłusownik działa przez pychę. Pyszni zastawili na mnie sidła, pisze psalmista, i sznury rozciągają sieci, przy drodze nastawiają na mnie pułapkę. Psalm 140, werset 6. Zobaczcie, jak jest opisane duchowe życie. Zastawili na mnie sieci. zastawili na mnie pułapkę, zastawili na mnie coś, czego nie widzę, ale się w to mam złapać i nie mam się z tego uwolnić. Innymi słowami, jeżeli to tam zastawili na tej drodze, naszą drogą jest Pan Jezus. Diabeł wie, że będziesz wybierał chodzenie po tej drodze i na tej drodze będzie chciał zastawić na ciebie pułapkę. Będzie chciał cię złapać, żebyś nie chodził tą drogą, ponieważ wie, że chodzisz tą drogą. Największym problemem w lesie są właśnie kłusownicy. Leśniczy ma z nimi wielki problem, ponieważ leśniczy w lesie dba, żeby zwierzęta rosły. Kiedy mają młode zwierzęta na przykład, to nie wolno na nie polować. Są okresy, kiedy wolno polować, kiedy nie wolno polować. Nawet zwykłą kartę wędkarską, słuchajcie, żeby na ryby chodzić, żeby zdać, to ja nie wiem jak jest teraz, bo ja zdawałem na kartę wędkarską w 79 roku, to chyba trochę inaczej było. Ale kiedy na nią zdawałem, to jedne z pytań, które musiałem odpowiedzieć na pamięć, nauczyć, to były okresy ochronne ryb. A dlaczego takie coś tam było? Bo jest taki czas, kiedy ryba ma małe, kiedy ryba chce żyć i wtedy łapanie ryby jest kłusownictwem. I tak samo leśniczy pilnuje, żeby mu kłusownicy nie zabili wszystkich zwierząt. I oni są wielkim problemem, dlatego że zadają zwierzętom bolesną śmierć. Sidła wyglądają dla zwierzęcia, nieraz tu o tym mówiłem już w tym duchowym znaczeniu, wyglądają jak okazja. Wiecie, kiedy się zakłada na coś sidła, to też nieraz tu mówiłem, nigdy obok się nie stawia trąbki, żeby trąbiła i czterech czerwonych świateł, żeby naokoło świeciły. No bo wtedy nie przyjdzie do tego żadne zwierzę. Sidła mają wyglądać jak okazja, jak coś wyjątkowego. I diabeł chce czasami, żebyśmy myśleli, że trafiła nam się wyjątkowa okazja. Bóg mówi w swoim słowie, to nie czas, to nie sposób. To nie jest to, jak powinieneś działać, ale my mówimy, Panie, popatrz, jaka piękna okazja. To trochę tak, jak ryba, która widzi pięknego robaka na haczyku i myśli sobie, wszystkie głupie ryby grzebią w tym mule, pracują, poszukują, wyskakują, a przede mną wisi i nikt nie bierze. Co za okazja? Okazja kończy się na patelni. I to jest to, co z naszym życiem chce zrobić diabeł. Wiecie, w Afryce widziałem film o kłusownikach, którzy zabijają nosorożce i słonie tylko dla tej kości słoniowej albo dla tego rogu nosorożca. Ludzie, którzy chronią te zwierzęta, muszą im obcinać te wystawy, bo to są kości, to można obciąć bezboleśnie i wtedy kłusownicy już ich nie zabijają, bo oni obcinają tylko te kły, które ma słoń, czy tą kość słoniową, albo ten kolec na nosie nosorożca. Tylko to ma wartość. Resztę się psuje i wyrzucają. Im nie chodzi o życie zwierzęcia, im chodzi o zarobek. Diabeł chce tylko jednej rzeczy z twojego życia. Diabeł jest gotowy wyrzucić na śmietnik twoją rodzinę, twoje dzieci, twoje plany, twoje marzenia, byle ci odciąć jedną rzecz. Drogę do zbawienia i przyjaźni z Jezusem. Potem reszta będzie leżeć, gnić i się poniewierać. To jest to, w jaki sposób działa diabeł. To jest jego charakter. Wiecie, kłusownik to jest ktoś, kto działa na nieswoim terenie, tak jak diabeł, strasznymi metodami, tak jak diabeł, ukrywa pułapki, tak jak diabeł i próbuje, żebyś myślał, że ta pułapka to jest jakaś okazja. To jest coś, co mi się trafiło. No ludzie, jaka okazja! Zobaczyłem na przykład, jak moja koleżanka, zdarzyło się wam kiedyś dzieciaki, patrzycie, a koleżance wypadło 50 zł z kieszeni. Nie zauważyła i posła dalej. Co trzeba z tym zrobić? Oddać. A diabeł mówi, nie oddawaj. Przecież ona nie wie. Ale ktoś wie. Kto wie? Pan Jezus. Bóg wie. I wiele innych rzeczy. Wiecie, takich pułapek, które wyglądają okazja. Zdarzyło mi się. I potem odkrywamy, że jednak coś jest nie tak. Okazja, wiecie, to mogą być inne rzeczy, dużo poważniejsze niż 50 zł, czy tam 50 koron. To mogą być rzeczy dużo bardziej wyniszczające życie naszego bliźniego. Kłusownik, pytlak, kłusownik. Piękna nazwa na diabła na tym świecie. To jest dokładnie to, co on robi. Patrzysz i widzisz dziecko Boże, widzisz chrześcijanina, który cieszy się swoim życiem, który cieszy się tym, co Bóg mu dał. Był związany alkoholem, papierosami, zemstą, miał problemy w swoim życiu. Bóg go uwalnia od tego. Widzimy człowieka, jak chodzi na zgromadzenia, podnosi ręce, śpiewa, cieszy się Bogiem. A potem nagle powolutku patrzymy, a on tu go nie ma, tam go nie ma, już nie taki szczęśliwy, już nie taki chętny, zostaje związany. Cię widziałem kiedyś na żywo, na własne oczy oglądałem, w jak sposób, jak wpadła osa do pajęczyny. Cię wyszedł z dziury potężny pająk i osa mogła sobie żądło pokazywać, mogła się szarpać, mogła sobie robić, co chce. Było już za późno. I tak jest czasami z nami. I dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli na te rzeczy. Wiecie, abyśmy mieli też taką wdzięczność w Bogu tych z was, których Bóg wyciągnął z sideł. Ja wiem, że wielu z was na tej sali rozumie mnie, o czym mówię, bo wpadli w różnego rodzaju sidła nałogów, nienawiści, innych rzeczy, o których nawet boicie się dziś myśleć. Pan was wyciągnął i za to go możemy uwielbiać. Amen? Ja też jestem kimś, kogo Bóg uwolnił z sideł. To było wiele, wiele, wiele lat temu. Opowiem wam coś o bohaterze, o mojej żonie, która się teraz patrzy tu na mnie. Ona to strasznie lubi, jak ją wyciągam publicznie. Wiele lat temu przyszedł do nas pies. Pamiętasz tego psa, nie? Czarny pies. Przecięty prawie na pół, ponieważ wpadł w sidła. Ja wam powiem, ja bym się bał podejść do takiego psa. On był prawie przecięty, już mu wnętrzności wystawały. Drut wpadł w takie, wiecie, te paści takie z drutów zrobione na lisy chyba. Jakby to nie nazwać, przecięło go prawie na pół. I to zwierzę ledwo żyło. Moja żona, nie patrząc zupełnie na to, że to mógł ją ugryźć ten pies, mógł być już wściekły nawet z bólu, nie wiem, różnie. Ona go, wiecie, odpięła z tego. Ja byłem pewny, że ten pies zdechnie, że umrze. Ale ten pies się położył i wtedy zrozumiałem, skąd się wzięło przysłowie, że się goi jak na psie. Cie, jakoś to się na tym psie, ja nie wiem jak, ale to się zagoiło. Ja myślę, że gdyby człowiekowi takie coś się stało, to by chyba bez karetki pogotowia z tego nie wyszedł, albo w ogóle nie wiem, czy by z tego wyszedł. Ale ten pies się wyleczył i my nie wiemy, czyj ten pies był wcześniej. I nie mogliśmy go niestety odnieść i oddać. Ale wiemy, czyj ten pies był później. Ten pies został do końca życia w naszym gospodarstwie. Do końca życia był przy nas, do końca życia był wierny za to, co mu zrobiła. I na mnie patrzał trochę podejrzliwie. Czasami się lekko odsuwał ode mnie. Ale kiedy ją widział, wiedział, komu zawdzięcza życie. My czasami zapominamy, komu zawdzięczamy życie. Kto usłyszał, kiedy wołaliśmy z głębokości? Kto usłyszał i pomógł nam? Kto sprawił, że dziś mamy dom, rodzinę, dzieci? Kto sprawił, że możemy normalnie żyć? Kto sprawił, że w ogóle możemy mieć zdrowy rozum? Że możemy myśleć? I wiecie, żeby dzisiejszego czasu nie zmarnować, chciałem wam opowiedzieć o różnych sidłach, które nastawia diabeł na ludzi. Chcę wam powiedzieć, jak te sidła wyglądają, jak je ominąć, jak je nie pomylić z czymś innym i co to jest? Powiem wam o kilku diabelskich sidłach. Wierzę, że wszystkim dorosłym przyda się dzisiejsze słowo dla życia, a wszystkim dzieciom, których mamy chyba dzisiaj więcej niż dorosłych, przyda się do tego, że będą potrafiły to rozpoznać, ale też będą potrafiły zobaczyć, jak będą chodzić po lesie i przypomnieć sobie to kazanie. Ja nie będę mówił o leśnych sidłach. To jest w miarę prosto człowiekowi rozpoznać, ponieważ nie jesteśmy zwierzętami i czasami uda nam się to zobaczyć, chociaż nie zawsze. Ale chcę wam powiedzieć o duchowych sidłach. Diabeł chce cię złapać. I chce zrobić to tak, żebyś nie zauważył, że to jest pułapka. Wiecie, jeżeli widać, że to jest pułapka, no to już nie jest pułapka, prawda? Największe sidła, jakie diabeł ma w Kościele, jakie może założyć na dzieci Boże, Mówiłem kiedyś o nich przy innej okazji, ale chcę to powtórzyć, chociaż nie tak głęboko jak kiedyś. I może w innym kontekście wtedy to poruszałem. Są opisane te sidła w przypowieści 29-25. To jest Stary Testament dla nowicjuszy, którzy czytają Biblię, a ja wam przeczytam, jeśli ktoś nie może znaleźć. Posłuchajcie, jak się nazywają te sidła. Lęk przed ludźmi nastawia na człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Te sidła nazywają się lęk przed ludźmi. Tak się nazywa ta pułapka. Wiecie, lęk przed ludźmi to tak trochę starodawnie dla niektórych brzmi. To wam powiem, jak się nazywa teraz te sidła w XXI wieku albo w XX. Te sidła nazywają się, a co powiedzą o tym ludzie? Co ludzie powiedzą, jak mnie zobaczą, że kocham Boga, że chodzę za Panem? Co powiedzą o tym ludzie? Lęk przed ludźmi. Wiecie, lęk, każdy lęk jest szkodliwy. Chcę wam powiedzieć tak, nie ma ani jednego rodzaju strachu, który pochodzi od Boga. Każdy strach ma pochodzenie demoniczne i jest diabelski. Każdy strach. Bóg nie chce, aby w życiu człowieka był strach. Bóg chce, by w życiu człowieka była bojaźń, a to jest coś zupełnie innego. Bóg mówi, że bojaźń Boża jest początkiem wszystkiego, mądrości, wszystkiego innego. Bojaźń Boża jest naprawdę początkiem życia, którym możemy być szczęśliwi i żyć dla Boga. Kiedy nie boisz się Boga, to lepiej, żebyś się bał wszystkiego innego. Dlatego, że ludzie nie znają Słowa Bożego, to się boją różnych rzeczy, wiecie. Są ludzie, którzy się boją, że świat zaatakują kosmici. Gdyby czytali Słowo Boże, wiedzieliby, że tak się nie stanie. Są ludzie, którzy się boją ciemności. Są ludzie, którzy boją się wszystkiego, czegokolwiek. Wiecie, boją się, ponieważ nie czytają Słowa Bożego. Słowo Boże jest jak światło w sercu. Słowo Boże usuwa strach. Słowo Boże powoduje, że boimy się i mamy bojaźń tylko przed Bogiem. Kiedy masz bojaźń Bożą, nie musisz się bać niczego innego. Kiedy nie masz bojaźni Bożej, lepiej, żebyś się bał wszystkiego. Każdy strach jest szkodliwy. Ale tym, co najmocniej niszczy strach, jest bojaźń Boża. I to jest to, co musi w nas mieć miejsce. A więc pierwsze diabelskie sidła, o których wam chciałem powiedzieć, to jest, kiedy Pan Bóg będzie was do czegoś powoływał. Kiedy Pan Bóg mnie albo ciebie mówi, żebyśmy coś zrobili, żebyśmy zostali człowiekiem modlitwy, człowiekiem misji, abyśmy komuś coś dali, abyśmy kogoś błogosławili. To jest prawda zarówno dla naszych dzieci, które tu są z naszego zboru, dla tego mnóstwa siedzących tu dzieci z obozu i dla nas, członkowie zboru, dla każdego z was. Nie wpadnijcie w pułapkę tego, co powiedzą ludzie, ale żyjcie w świadomości tego, co powiedział, mówi i będzie mówił Bóg. Co wy na to? Amen, to jest dobre słowo. Amen znaczy niech się stanie, niech tak będzie, zgadzam się z tym. Amen. Drugie diabelskie sidła, o których chciałem wam powiedzieć, to jest, wiecie jak one brzmią? Ale wszyscy przecież dzisiaj to robią. Przecież wszyscy to robią. I wtedy mówimy, no my robimy. Czasami rodzice pytają dziecko, czemu to zrobiłeś, ale wszyscy to robią. Kiedy poszliśmy z kolegami kraść kukurydzę, jak byłem mały, to poszliśmy wszyscy, ale złapali tylko mnie. Poszliśmy wszyscy, ale dostałem tylko ja. A było to w czasach dla wielu już bajkowych, kiedy za to, że sąsiad mnie zlał pasem skórzanym, mój ojciec go nie podał do sądu, mój ojciec po nim poprawił. Ja to pamiętam, ja nigdy go nie zauważyliście, że już chyba 3 razy to o tym mówiłem tutaj. Ja zapamiętałem tam to złodziejstwo, wiecie, to tylko po kukurydzę poszliśmy z chłopakami, wpadliśmy na pomysł, wiecie, po drugiej stronie mieszkałem w blokach, były tory kolejowe, po drugiej stronie torów kolejowych była rzeczka, a za rzeczką dzisiaj tam są osiedla domów jednorodzinnych, ale wtedy tam rosły plantacje kukurydzy. Pomyśleliśmy, że rośnie, nikt nic nie mówi, znaczy, że nam dają. Wszyscy to robią, więc ja byłem wszyscy i poszliśmy. Wiecie, to się skończyło wszystko dobrze, bo się skończyło tylko niewielkim bólem i tak zwanym kacem moralnym. Ale wiecie, czasami wszyscy to robią, kończy się tragicznie. Czasami mówimy, ale przecież wszyscy kradną, wszyscy kłamią, wszyscy wyniszczają siebie, wszyscy robią to czy tamto. To są wielkie diabelskie sidła, w które diabeł chce, żebyś wpadł i żebyś przestał chodzić w woli Bożej. Bóg ma dla ciebie twoją wolę, bez względu na to, czy masz 5 lat, 8 lat, 38 lat, czy 98 lat. Jeżeli chodzisz, jeżeli twoje serce bije, jeżeli jesteś na tym świecie, to wszechmogący Bóg ma plan dla twojego życia i w tym planie jest coś, co Bóg chce, żebyś zrobił. Może niekoniecznie misja w Afryce, ale może też. W czwartek będzie tu Monika, będzie mówić o misji w Afryce i chwała Bogu za nią. Ale być może twoją misją jest modlitwa, jest praca w jakiejś DPS-ce, w jakimś szpitalu, gdzieś tam, nie wiem. Ale Bóg ma dla ciebie plan, ale żeby ten plan się spełnił, nie możesz robić tego, co robią wszyscy. Wiecie, często wszyscy coś robią, bo wszyscy to robią, ale w głębi duszy ludzie czują, że to jest źle. Ja miałem taką jedną rzecz, którą całe życie lubiłem i trochę się ze mnie w szkole śmiali. Wiecie, co to było? To była muzyka. W czasach, kiedy wszyscy słuchali, wtedy Triumfy święcił taki zespół, pewnie wy już nie pamiętacie, to prawie dinozaury na wymarciu, typu tam Modern Talking i inne, nie wiem, czy to pamiętacie jeszcze. Dobrze, że nie pamiętacie, nic nie straciliście. Wszyscy tego słuchali wtedy. Ja słuchałem muzyki country. Śmiali się ze mnie, wieśniak słucha country. Ale ciekawą rzecz odkryłem. Wiecie, mnie się podobało country. Jeździłem na pikniki do Mrągowa, budowałem duże, wielkie motocykle z kolegami i na ścianach miałem tego pełno. I kiedy przychodzili do mnie znajomi, to była ciekawa rzecz. Oni mówili, ty puść tą twoją muzykę, ona jest fajna. I u mnie w domu słuchali tej mojej muzyki, ale w szkole udawali, że to jest... I tak jest często z nami. Idziemy robić to, co robią wszyscy, ale tak naprawdę nie czujemy się szczęśliwi przy tym, co robią wszyscy. Niewielu ludzi ma odwagę powiedzieć, a ja nie będę robił tego, co robią wszyscy. Będę robił to, co jest wolą Bożą dla mojego życia. Będę czytał Biblię, aby Bóg mi pokazał, dokąd mam iść. Wiecie, pamiętam, jak w 90 roku Pan Bóg dotknął mojego serca, a potem i serca mojej żony, kiedy zostaliśmy małżeństwem, aby wyjechać do Rosji, daleko na wschód. Słyszeliśmy wszystkie argumenty, że nie ma pracy, że się nic nie dorobimy, że tam niebezpiecznie, że tam nie wiadomo co, że w ogóle. Wiecie, myśmy wiedzieli jedno. Może to były czasy, kiedy wszyscy chcieli kupić małego Fiata i segment do pokoju. Ale myśmy wiedzieli, że chcemy jechać do Rosji. A ludzie stukali się w czoła, mówili, tam się komunizm wali, jakąś pierestrojkę robią. Po co? Myśmy wiedzieli, że chcemy tam jechać. Ja nie chcę wam podawać siebie za przykład. Wiecie, ja podaję o sobie pozytywne przykłady. Przecież nie będę mówił tylko negatywnych o sobie. Albo lepiej w ogóle o nich nie mówić. Ale parę razy w życiu największe głupoty mojego życia popełniłem wtedy, kiedy robiłem to, co robią wszyscy. To, co robią wszyscy, wcale nie znaczy, że jest dobre. Chyba, że to jest zbór i wszyscy na przykład dzisiaj rano uwielbiali Pana. To jest dobre, bo Bóg mówi, że mu się to podoba. Słowo Boże mówi coś takiego, ciernie, wiecie co są ciernie, kolce i sidła są na drodze przewrotnego. Kto pilnuje swojej duszy, ten jest od nich z dala. Co to są ciernie i sidła na drodze przewrotnego? Wiecie, czasami Słowo Boże brzmi dla nas bardzo poważnie, no amen, tylko że wiesz, nie rozumiem, ale nikomu nie powiem. Ciernie i sidła na drodze przewrotnego, kto to jest przewrotny? Przewrotny to jest, co to znaczy przewrócić się? To znaczy stać, a potem nagle być do góry nogami i leżeć. To jest przewrotny. Przewrotny to jest taki, który mówi, kocham Boga, chodzę z Bogiem, ale przy najmniejszej okazji, kiedy inni idą inaczej, to on tak samo idzie inaczej, przeciwko. Jest przewrotny w swoim sercu, nie jest stały. I Bóg mówi, jeżeli będziesz taki przewrotny, to na twojej drodze będą ciernie, pokujesz się, albo jeszcze gorzej, coś ci się stanie, wpadniesz w sidła. Mądrość Mądrość jest nam potrzebna od Pana w chodzeniu w naszym życiu. Wiecie, są dwie rzeczy, które sobie ludzie mylą często w życiu. Jedna nazywa się wiedza, a druga nazywa się mądrość. I kiedy ktoś robi coś głupiego, to mówią, jak ten człowiek może robić coś tak głupiego, przecież on jest doktorem, on jest magistrem, on jest uczony. To nic nie znaczy. Innym razem ktoś mówi, jak ten człowiek może tak dobrze żyć i takie wspaniałe rzeczy robić, przecież to jest tylko prosty chłop, prosty rolnik, zwykły robotnik. Bo tu jest problem, że mylimy sobie mądrość z wiedzą. Wiedza to jest to, czego możesz się nauczyć. I możesz mieć ogromną wiedzę. Nie będę miał z tobą żadnych szans, ani nikt inny. Mogę się, wiecie, nauczyć takich rzeczy, że wszyscy będziecie gotowi pomyśleć, że ja naprawdę jestem najmądrzejszy, bo da się nauczyć, ale mogę robić takie rzeczy, że zaczniecie się zastanawiać, czy ja w ogóle mam rozum. Mądrość pochodzi od Pana, wiedza jest rzeczą ludzi. Wiedza jest tym, co możesz nabyć. Mądrość musisz wymodlić. Kiedy komu brak wiedzy, musi się uczyć, ale kiedy komu brak mądrości, mądrości Bożej, nie mądrości jakiejś innej, niech prosi, a Bóg jest hojny i obdarza. Mądrość od Pana jest tym, co potrzebujemy, kiedy robią to wszyscy. Cię kiedyś dobrze powiedział mi mój mentor i mój przyjaciel jeszcze w Estonii. Nie wystarczy mieć $1 000 000, trzeba mieć mądrość, żeby dobrze wydać $1 000 000. I przekonałem się o tym wiele razy w moim życiu. Miałem pieniądze, chwilę potem już pieniędzy nie miałem i nic nie kupiłem. Gdzieś jakoś i nie ma. Wam się pewnie nie zdarza, wy wszyscy jesteście oszczędni, tylko ja mam ten problem, więc nie będę o tym mówił. I wtedy ten mentor mój powiedział mi takie słowa. Mówi, Mirek, kiedy będziesz miał mądrość od Boga, to wydasz 100 koron, tam w Estonii mieliśmy korony, tak jak w Czechach są korony. Mówi, 100 koron wydasz tak, jakbyś miał 1000, ale głupiec wydaje 1000 koron, jakby miał tylko 100. To mądrość, nie to, co mam, ale to, jak używam to, co mam. Można być doktorem teologii, można być doktorem nie wiadomo, jakim tytuły mieć. Można wiedzieć wiele mądrości i źle je wykorzystać. Brak mądrości powoduje, że idziemy utartymi szlakami, tak jak wszyscy. Mądrość od Pana pokazuje nowe horyzonty, nowe kierunki, nowe potrzeby. Trzecie diabelskie sidła, o których już nawet troszeczkę tu wspomniałem, kiedy mówiłem o tym, gdyby wypadło z kieszeni 50 zł i ta kochana, mądra dziewczynka powiedziała, trzeba oddać. Trzecie sidła diabelskie, wiecie, jak się nazywają? Nikt nie widzi. A Bóg mówi, ja widzę. Nikt nie widzi. A właśnie, że widzi. Wiecie, jest taki psalm w Biblii piękny, nie będziemy go teraz czytać. Znacie słowa tego psalmu na pamięć? Czasami myślimy, że ten psalm jest o ateizmie, ale ten psalm jest właśnie o tym problemie. Rzekł głupi w sercu swoim, nie ma Boga. Wiecie, gdybyśmy dokładnie się wczytali, on nie tyle mówi tam, że nie ma Boga jako takiego. Jego nie obchodzi tak naprawdę, czy Bóg jest, czy Boga nie ma. Jeśli chodzi o niego, nie ma Boga. Nikt nie widzi. Nikt nie widzi. Bóg czasami chce, żeby nikt nie widział, ale nawet wtedy, kiedy Bóg chce, żeby nikt nie widział, to mówi, ale ja będę widział. I to jest lepiej dla ciebie, kiedy ja widzę. Są dwa takie przypadki. Albo właściwie trzy. Trzy, przepraszam. MJP. Modlitwa, jałmużna i post. Kiedy Bóg mówi, wejdź do swojej komory, jeśli chodzi o modlitwę, nie módlcie się jak obłudnicy przed wszystkimi, tylko wejdź do swojej komory i tam rozmawiaj z Panem. Ludzie nie widzą, Bóg widzi, odpłaci ci. Modlitwa, jałmużna. Jałmużna to jest dawanie biednemu, kiedy jest mu ciężko. To jest, Bóg mówi, niech nie wie lewica, co czyni prawica, czyli niech nawet twoja prawa ręka nie wie, że lewa komuś coś podarowała. Albo niech nawet lewa nie wie, że prawą dałeś komuś coś. Bo biednego nie musisz pokazywać całemu światu. Pokaż całemu światu Jezusa. Zrób to przede mną, ja ci odpłacę. Jak już mówiłem, modlitwa, jałmużna i post. Podobnie do faryzeuszy Jezus powiedział, kiedy się modlicie postem, to nie przebierajcie się w nie wiadomo jak. Oni, wiecie, głowę popiołem, brudne ubranie ubrał, poszarpany, oczy siwe, jeszcze się po tym popiołem pomazał, żeby źle wyglądać. I idzie po ulicy. Po co idzie, żeby ludzie mówili, jaki biedny musi wierzyć w Boga? Bóg mówi, to nie jest żadne świadectwo. Umyj się, odśwież się, pośp przede mną, módl się przede mną, dawaj przede mną. Niech nikt nie wie, nikt nie widzi. Ale sidła diabelskie, co innego tu jest, o coś innego chodzi. Diabeł mówi, możesz coś zrobić, bo nikt nie wie. Policja nie wie, ludzie nie wiedzą, mama nie wie, tata nie wie. Nikt nie wie, nie przejmuj się. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz, jeśli chodzi o diabła i grzech. Diabeł jest nie tylko złoczyńcą, złodziejem i kłusownikiem. Diabeł jest nie tylko ojcem kłamstwa. Diabeł jest również zdrajcą. Jeżeli ty nie wyznasz swojego grzechu Bogu i nie zdradzisz grzechu, to grzech zdradzi ciebie przed całym światem. Jeżeli ty nie sponiewierasz grzechu i nie odrzucisz go tak, żeby się sponiewierał i odleciał, to grzech zacznie poniewierać tobą. Grzech zrobi dokładnie to z tobą, co ty powinieneś z nim zrobić. Powinieneś go zabić, wyrzucić, oświetlić, sponiewierać i na zawsze odrzucić. Jeśli ty tego nie zrobisz, on to z tobą zrobi. Oświetli cię w najgorszej sytuacji, kiedy się będzie dało, sponiewiera twoje życie, zniszczy cię, wszystkim pokaże i zdradzi cię. A potem ludzie mają przysłowia, że prawda jak oliwa, kto pamięta to przysłowie, zawsze na wierzch wypływa. W końcu wychodzi. Czasem po wielu latach ktoś mówi, nikt nie wie. Nikt nie wie, nikt nie widzi. Czwarte diabelskie sidła nazywają się, no nie można przecież Boga we wszystko wtrącać. Bóg nie może zdominować wszystkiego w moim życiu. No już wszędzie tylko masz tego Boga. Wiecie, co znaczy słowo święty? Kto z was pamięta wykłady i wie, co to znaczy święty? Oddzielony. W każdym razie, święty znaczy oddzielony. Wiecie, co znaczy do końca świętość? Świętość oznacza, że jesteśmy oddzieleni dla Boga i właśnie w tym rzecz, że każdą sprawę w naszym życiu powierzamy Bogu. Kiedy ktoś nam mówi, słuchaj, ale nie możesz Boga we wszystko wtrącać, to zaczyna nam mówić, że wiesz co, możesz sobie chodzić do kościoła, ale przecież Bóg nie może wszędzie być. Właśnie na tym polega bycie chrześcijaninem, że chcę, żeby Pan Jezus był Panem ćwiartki mojego życia, połowy mojego życia czy całego mojego życia. Całego. Właśnie to, a świat mówi, no co ty, tam już tego Jezusa zostaw w kościele. Wiecie, i czasami współdziałamy ze światem, zamiast współdziałać z Bogiem. Bo Biblia mówi, że Bóg chce współdziałać ku dobremu z tymi, którzy Go kochają, a ci, którzy Go kochają, chcą współpracy z Bogiem. My czasem ze światem, wiecie, na czym ta współpraca polega? Świat chce wyrzucić Boga z ulic, ze szkół, z polityki, z wszystkiego, a my, chrześcijanie, chcemy tego Boga zamknąć w kościele, żeby tam nie wrócił. Bóg może. Piąte sidła, wam powiem, to są straszne sidła. To są sidła, do których diabeł musi zepsuć człowiekowi serce, żeby zaczął być nosicielem tych sideł. Piąte diabelskie sidła się nazywają, dla pewnych ludzi nie ma już nadziei i nie ma dla nich zbawienia. Pamiętacie psalm, który studiowaliśmy w czwartek? Nie ma już dla niego zbawienia, mówili do niego wrogowie, do psalmisty. Studiowaliśmy trzeci psalm. I kiedy tłumaczyliśmy, robiliśmy egzegezę hebrajską tego psalmu, nie ma już dla niego zbawienia u Pana, tego, że Bóg zbawia. A jak inaczej po polsku powiedzieć z języka hebrajskiego Bóg zbawia? Jeszua, Jezus. Słowo Jezus tłumaczy się na Bóg zbawia. Jeszua, Jahwe zbawia, Jahwe zbawicielem. I wrogowie mówią do psalmisty, dla ciebie nie ma u Jahwe zbawienia, czyli jakby nie ma dla ciebie Jezusa, byśmy powiedzieli, w naszym nowotestamentowym myśleniu. Te sidła mówią, nie ma dla człowieka zbawienia. Coś ci powiem, kilkowiek jestem, nie wiem, co zrobiłeś w życiu. Może cię coś boli w życiu. Może komuś zrobiłeś krzywdę. Może popełniłeś zło i mówisz, przez to zło już nigdy nie będę mógł służyć Bogu. Już nigdy nie będę mógł się modlić tak jak dawniej. Już nigdy nie będę mógł być taki jak kiedyś. Już nigdy mnie nie pokocha mąż ani żona tak jak dawniej. Już nigdy. Już nigdy tylko diabeł se może powiedzieć, bo już nigdy nie wygra, bo przegrał i na wieki przegrał. Ale Bóg ci mówi, nie mów tak. Miłuję ciebie. Kocham Ciebie, posłałem dla Ciebie Jezusa. Nie mów, że już nigdy jest dla Ciebie nadzieja. Wyznaj swoje grzechy Panu, a potem z wiarą przyjmij, że wyznałeś je Panu i chodź przez swoje życie tak, jakbyś się wczoraj urodził. Jesteś czysty. Słowo Boże, co nas Słowo Boże uczy? My mówimy, dla nie ma nadziei. Czasem wrogowie mówią, nie ma nadziei, ale my mówimy... Możemy cytować Galacjan 6,9, a czynić dobrze nie ustawajmy, amen? Nie ustawajmy dobrze czynić, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Kiedy sobie powiesz, już nie ma dla mnie nadziei, przestaniesz dobrze czynić, bo będziesz myślał, że nie ma już sensu. Ale Bóg mówi, nie ustawaj dobrze czynić. W innym miejscu Słowa Bożego mówi, zgrzeszył ktoś? Mamy Jezusa, idźcie do Jezusa. Ale nie ustawajcie dobrze czynić, siejcie. Wiecie, te sidła, o których teraz mówię, te sidła, które nazwałem, ale nie ma już dla niego nadziei, nie ma zbawienia. Wiecie, ile razy to słyszałem? Ilu tutaj z przodu stało ludzi już za tą kazalnicą, czy tu na środku? Pamiętacie kilku więźniów, których tu mieliśmy? Kilku różnego rodzaju rozbitków życiowych. O wielu z nich rodzina i bliscy i znajomi co powiedzieli? No z tego to już nic nie będzie. To już koniec. A jednak Bóg powiedział, mylicie się, będzie. Szóste sidła to jest fanatyzm. Wiecie, kto to jest fanatyk? Fanatyk w imię tego, co pisze w Biblii, jest gotowy nienawidzieć, niszczyć, mordować, krytykować, plotkować. Innymi słowami, najlepszą definicją fanatyzmu będzie, że fanatyk myśli, że wolno mu robić wszystko to, czego nie wolno robić innym. I fanatyk krytykuje cudzy grzech, sam grzesząc. I dlatego mówi list do Rzymian, biada ci, bo osądzasz innych sam to czyniąc. Co znaczy sam to czyniąc? Grzeszysz, osądzając grzech innych. Osądzasz ich grzech, a sam robisz to w sposób, w który grzeszysz, ponieważ dla Boga jest tylko jeden sposób postępowania z grzechem. Modlitwa, ewangelizacja, wyznanie, ukochanie, odnowa, nawrócenie, odbudowanie. To jest z Ducha Bożego. O, siódme sidła. Wam powiem, wielu ludzi w nie wpada. Bardzo niebezpieczne sidła w naszych czasach. Wiecie, jak się te sidła nazywają? Idzie sobie człowiek i wpada w nie i nawet nie wie kiedy. Te sidła nazywają się, nie wiem jak, ale najważniejsze, że działa. To nie jest właściwa postawa dla ludzi wierzących. Powiem wam, gdzie te sidła mają miejsce. Jeżeli jakakolwiek moc w waszym życiu i ponadnaturalne działanie nie pochodzi od Boga i nie jest w imieniu Jezusa, to na 100% pochodzi z sił demonicznych. Człowiek może poddać się pod demoniczne działanie, i oczywiście możemy udawać, że nie wierzymy w duchowy świat, ale ja mówię dziś do ludzi, którzy są duchowi. Na przykład ludzie czytają horoskopy i mówią, przeczytałem horoskop, ty słuchaj, to działa. Jak? Nie wiem jak, ale działa. Najwięksi zbrodniarze świata. Heinrich Himmler, odpowiedzialny za wymordowanie 6 milionów Żydów, dzieci i kobiet, które wpędził do komór gazowych. Codziennie rano, tak jak wy czytacie Biblię, Himmler sobie stawiał nowy horoskop, pasjans, w kartach, w gwiazdach, we wróżbach, poszukiwał swojej przyszłości i mądrości. Na świecie są różne siły. Ja wiem jedno, jeżeli mam wyjść z choroby, to widzę tylko dwa wyjścia. Chcę, żeby mnie albo wyleczył lekarz metodami naukowymi, które niestety nie zawsze działają, albo żeby mnie uzdrowił Pan Jezus w imieniu Jezusa. Nigdy w życiu nie poddam się pod żadnych bioenergoterapeutów, którzy kładą ręce i mówią, że mają siłę skądś, ale jak im powiecie o Jezusie, to prawie nienawiść w oczach mają. ponieważ ich siła pochodzi od demonów. Nigdy w życiu w naszym domu nie było i nie będzie leków homeopatycznych. Homeopatia. Nigdy w naszym domu nie będzie wróżenia. Nie będziemy pytać gwiazd. Kiedyś jeden człowiek do mnie powiedział, co ty głupi jesteś, z gwiazd można wróżyć. Dlatego, że Bóg stworzył gwiazdy i dlatego gwiazdy mówią. Ja nigdy o czymś takim i większej głupoty nie słyszałem. Bóg dał mi swoje słowo i mówi, że On do mnie mówi przez słowo. Bóg mówi, że mówi przez słowo, przez Ducha Świętego i przez Kościół. Ale nigdy nie słyszałem, żeby mi powiedział, że będzie do mnie mówił gwiazdami. Poza tym niewiele się z nich można dowiedzieć. Nie wiem, czy pamiętacie, w czasie, kiedy prowadziłem tutaj wykłady na temat astrologii, to było dość dawno. Możecie zobaczyć, ten wykład jest na stronie naszego zboru. Nosi tytuł Astrologia, modlitwa plecami do Boga. To powiedziałem, że patrząc na to, w jaki sposób ustala się wróżby z gwiazd, to tak naprawdę w niektórych rejonach świata byłoby to niemożliwe, ponieważ nie widzą wszystkich potrzebnych elementów, a w innych rejonach świata już jest to niemożliwe, ponieważ są pewne zmiany i tak dalej. Nie będę powtarzał starych wykładów, chcę wam tylko powiedzieć, nie jest ważne, że coś działa, ważne jest, dlaczego działa. Ważne jest, kto dokonuje cudów w twoim życiu, co dopuszczasz. Ja cię nie mam czasu, sam ten temat jest potężny. Bóg nie mówi przez gwiazdy, to wiem jedno. Bóg mówi przez Ducha Świętego. Wiem jedno, że ktoś wam powie, że na przykład odwiedziła go umarła babcia. Ja słyszałem, jak jedna osoba mówiła mi, że w nocy u niej była umarła babcia i powiedziała jej, co się stanie. Powiedziałem jedno, jeżeli jeszcze raz przyjdzie do ciebie twoja umarła babcia, to powiedz jej, won szatanie w imieniu Jezusa. Ponieważ nie ma możliwości, aby ktokolwiek umarły mógł przyjść. A ludzie mówią, ale był u mnie. Słyszałem o młodych ludziach, którzy na obozie w czasie wakacji poszli na strych, narysowali sobie pewne magiczne tablice i zaczęli wróżyć za pomocą klucza na nitce, wypowiadając zaklęcia, które znaleźli w internecie. Po powrocie do domu mieli coraz większe koszmary. Jedna z dziewczyn wylądowała w szpitalu psychiatrycznym po próbie samobójstwa. Nie mogła ze swojej głowy wyrzucić głosów. Jeżeli zaprosicie demony i szatana do swojego życia, to chcę wam powiedzieć jedno, diabeł też potrafi działać. Diabeł potrafi czynić cuda. Przeczytajcie sobie Księgę Mojżeszową. Mojżesz przyszedł, wziął tą laskę pasterską, zrzucił i zamieniła się w węża. Co powiedzieli magowie egipscy? Co za cud. Też rzucili swoje i też się zamieniły w węże. Tylko jeden problem. Tamten wąż zjadł te dwa węże. Musieli pójść do domu bez lasek. Ponieważ Bóg ma moc i siłę. Pan wam da. Nie musicie brać od diabła. Bóg nie potrzebuje cudów i tajemnych zaklęć. Bóg was kocha i na krzyżu Golgoty ranami i sińcami Jezusa jest kupione nasze zdrowie. Bóg nie działa w ciemności, Bóg jest światłością. W księdze Hioba jest moment opisania, jak wygląda przyjście demonicznej siły i księga Hioba mówi, zjeżyły się włosy na mej skórze. Usłyszałem głos, poczułem tajemną obecność. On przychodzi, on chce tak działać, ale wam powiem jedno, dzieci Boże, nie musicie się go bać. Macie imię Jezusa. Imię Jezusa jest światłem, imię Jezusa jest siłą. Kiedy zło przychodzi, mogę powiedzieć w imieniu Jezusa, chwała Jezusowi, a On musi odejść. Wiecie, mówiłem to, ale zawsze z radością wspominam, jak Wigerswood mówił, kiedy w szczególny sposób diabelska obecność próbowała go nas straszyć. Był sam w domu i usłyszał na dole jakieś ruchy. Wiecie, jak czytałem, to się dobrze uśmiałem. Mówiłem wam kiedyś o tym, nie pamiętacie. I Wigerswood wstał. Wiecie, kto to był Wigerswood? Smith Wigerswood. Wielki mąż Boży. Modliciel. Człowiek, który modlił się w imieniu Jezusa, który głosił Ewangelię. I usłyszał na dole, że ktoś łazi i że ktoś usiadł na fotelu. Myśli, przecież sam jestem. Zszedł na dół i stanął na schodach i zobaczył, że sam szatan siedzi na krześle. Wiecie, co powiedział? A, to tylko ty. I poszedł spać. To mi się podobało. To tylko ty. Ty nic nie możesz. Ty nic nie możesz. Bo większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który w świecie jest. Jezus was kupił. Nie musicie się go bać. Strach jest jego sposobem działania. Ale te sidła się nazywają, najważniejsze by działa. Powiedzcie waszym znajomym, nieważne, że jakieś cuda się dzieją, ważne, w czyim imieniu cuda się dzieją, bo żyjemy na świecie, gdzie jest wojna duchowa. Ósme sidła brzmią, co ja będę z tego miał? O, to są sidła, w które wpadło wielu ludzi, w kościele i na świecie. Owszem, mogę coś zrobić, no ale tak do końca, no co ja z tego będę miał? Ja sobie mogę tylko jedno pytanie. Mogę wam powiedzieć, jak ja sobie to tłumaczę. Kocham dawać. Wiecie, dlaczego kocham dawać? Nie tylko dlatego, że jestem taki fajny. No, jak jestem, to fajnie, ale nie tylko. Kocham dawać dlatego, że wiem, że kiedy dajemy miarą pełną, naczęsioną i błogosławioną, tak nam Bóg daje. Bóg mi mówi, nie bój się dawać, bo wszystko, co masz, jest w moim ręku. Ale jeszcze coś jest. Diabeł jest zachłanny, diabeł się boi o jutro. Wiecie, diabeł musi bardzo, bardzo oszczędzać. Oszczędność w tym negatywnym sensie, zachłanność jest jego cechą. Bo cechą dziecka Bożego jest takie słowo, szafarstwo. Słyszeliście kiedyś? Dziecko Boże szafuje, bo wie, że to, co ma, należy do Ojca. Diabeł się o każdą rzecz trzęsie. Oj, to jest jego piękna pułapka, by wyprowadzić człowieka z wolności w całkowite diabelskie niewolnictwo. Takiego kogoś nigdy nie zadowolisz, no bo on nigdy nie będzie miał dość. Wiecie, człowieka, który jest pełny Ducha Świętego, jest bardzo łatwo zadowolić, bardzo trudno obrazić. Kiedy to tracimy, bardzo łatwo nas obrazić i bardzo trudno zadowolić. Powinniśmy się tego trzymać, abyśmy patrzyli, że niekoniecznie pytamy, co ja z tego będę miał, ale co Królestwo Boże z tego ma. Czy moje życie przynosi chwałę Jezusowi? Kiedy zaczniesz być niewolnikiem sideł, co ja z tego będę miał? Diabeł powoli będzie cię zabijał, napełniając twoje serce nienawiścią i krytyką. Powiesz, nie będę się udzielał w zborze, bo nic z tego nie mam, tylko kłopoty. Nawet mi nikt nie powie dziękuję. Wiecie, służba jest trudną rzeczą. Dlatego to się nazywa służba, a nie biznes. Dlatego czasami powinniśmy pomyśleć. Czasami jest dobrze, jak rodzice podejdą do nauczycieli szkółki niedzielnej, podadzą im rękę i powiedzą, wiesz co, dziękuję ci, że robisz to, chociaż nikt ci nie klaska. Wiecie, jaka ciężka jest praca na szkółce? My myślimy czasami, że szkółka niedzielna to jest przechowywalnia hałasu na czas nabożeństwa. Szkółka niedzielna to jest ewangelizacja, budowanie wiary waszych dzieci na dni, kiedy będziecie już starzy, żebyście widzieli w nich Jezusa. To jest pomoc tego, co włożyliście w nie w domu. Szkółka jest służbą. Na przykład mówię o szkółce. To może być każda inna, może być służba więzienna, może być jakaś inna służba ludzi, którzy robią cicho. Wiecie, najczęściej jest kaznodzieja w miarę fajnie ma, bo jeszcze po kazaniu czasem usłyszy dzięki za fajne słowo. I ja się z tego cieszę. Dziękuję Bogu i oddaję chwałę Bogu. Ale chcę was namówić, czasami podejdźcie do innych, którzy służą. Wiecie, jak trudno jest znaleźć sługę Bożego w kościele i powiedzieć ludziom, zgłoście się do dzieci, zgłoście się do tego, zgłoście się do czegoś tam jeszcze. Ludzie mówią, ja nie chcę. Ani z tego dziękuję, ani z tego pieniędzy, ani z tego przyjemności dziękuję. Co ja z tego będę miał? A czasami trzeba mieć. Chwała Bogu będziesz miał. Bóg zapłać będziesz miał. Powoli chcę zbliżać się do końca. Jest taka pułapka diabelska. Teraz mnie słuchajcie uważnie, ponieważ bardzo niebezpiecznie to zabrzmi, co teraz powiem. Bo diabeł używa coś, co jest dobre, aby to użyć na złe. Ta pułapka nazywa się, ja dodam tutaj z przodu, chory. Chory, ale nie musiałbym tego dodawać. Patriotyzm. O, i teraz się zrobiło ci. Wiecie, no jak to? Przecież wszędzie uczą patriotyzmu. W szkole uczą, żeby dzieci czeskie były czeskimi patriotami, polskie polskimi, kto ty jesteś, Polak mały i tak dalej. I to jest dobre i nie ma w tym nic złego. Ja chcę być patriotą, na ile mogę służyć Jezusowi. Chcę, żebyście mnie teraz dobrze zrozumieli. Posłuchajcie mnie, przyjaciele. Można być patriotą, powinno się być patriotą. Człowiek, który niszczy własny kraj, jest zdrajcą. Można być patriotą, ale nasz patriotyzm powinien się nie wyrażać nienawiścią, zemstą, ale powinien się wyrażać tym, czego nas uczy Nowy Testament, a mianowicie Nowy Testament mówi nam, że prawdziwy patriotyzm wyraża się czym? Modlitwą. Przede wszystkim więc napominam, pisze apostoł Paweł, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem. Słyszycie? Kiedy modlimy się o nasz rząd, o nasz kraj, o naszego prezydenta, to jest rzecz dobra i miła przed Bogiem. Niektórzy ludzie mówią, to jest napisane 1 Tymoteusza, 2 rozdział 1-2. Niektórzy ludzie mówią, jak się mam modlić o prezydenta? Ty nie widzisz, jaki jest nasz prezydent? Przecież to nie jest dobry człowiek, tak? To wam coś powiem. Apostoł Paweł modlił się o Cezara, który skazywał tysiące ludzi na śmierć na arenach. Prowadził krwawe wojny i wyrzynał swoich wrogów. Ale Paweł mówił to, co Jezus mówił. Sąd to nie jest moja rzecz. Ja jestem na tym świecie, aby dobro świeciło. I mówił, to dobra rzecz modlić się o rządzących. Nasi rządzący nie są aż tacy źli, jak Cezarowie tamtych czasów. O, gdybyś czytał tą gazetę! No na szczęście nie czytałem. Ale czytałem, żeby się o nich modlić. Wiecie, czytałem, jak pierwszy kościół stał. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś takie imię. Kto z was słyszał takie imię Perpetua? Jeden. Ktoś jeszcze? Drugi. Trzeci. Parę osób słyszało. Parę rąk się podniosło. Bardzo ciekawa młoda dziewczyna. Wyobraźcie sobie w okolicach Kartaginy w 181 roku w rodzinie jednego z najbogatszych i wpływowych ludzi rodzi się córeczka, która tak właśnie dostaje na imię. Jest 181 lat po Chrystusie. Dziecko dorasta, staje się dziewczyną, jest z podzielonej rodziny, ponieważ jest córką chrześcijanki i poganina. Chociaż w innym wypracowaniu czytałem, że na odwrót. Nieważne, w każdym razie dom jest podzielony. Przyjmuje tak mocno Ewangelię do swojego serca, ale niestety w tamtym czasie rządzi ktoś taki, kto nazywa się Septimus Sever. I chrześcijaństwo zostaje całkowicie zabronione pod karą śmierci. Perpetua nie rezygnuje z chrześcijaństwa, zaczyna się modlić i modli się nie tylko o swoje zbawienie, o swoje życie, ale również modli się o Septimusa, o swojego prześladowcę, modli się o rząd. Na każdym kroku jest dobrym świadectwem. Zostaje aresztowana za swoją wiarę, osadzona w więzieniu, a do ojca pojawiają się bardzo ważni posłańcy z Kartaginy, którzy mówią, ze względu na twoje zasługi i na to, kim jesteś, możemy zwolnić twoje dziecko. Ponieważ wkrótce w Koloseum naszym, na arenie, oni wszyscy zostaną zamordowani. Ale ojciec był bardzo wpływowy, więc wiecie, chcieli mu dać taką szansę, taką furtkę. I mówią, powiedz twojej córce, niech się wyprze swojej wiary, puścimy ją do domu, niech wraca wolno i przestańcie się wygłupiać z chrześcijaństwem. Ojciec błaga swoją córkę i mówi do niej, słuchaj, musisz zrezygnować z tego Jezusa. Po prostu im powiedz, że już nie wierzysz, puszczą cię. Ty wiesz, co się tutaj będzie działo? Czy wiesz, co się tutaj będzie za niedługo działo? Wszyscy jesteście skazani na karę śmierci. Perpetua błogosławi Septimusa Severa, błogosławi swojego ojca, spędza czas na modlitwie i wraca na rozmowę do swojego taty i rozmawiają na dziedzińcu swojego potężnego domu, gdzie zostaje przywieziona. Ostatnia szansa. I ona wskazuje na gliniany dzban i mówi, czy wiesz, tato, co to jest? Ojciec mówi, to jest gliniany dzban. A czy mógłbyś go przerobić na coś innego? Czy mógłbyś z niego zrobić coś jeszcze? Czy możesz z niego zrobić krzesło albo jakieś inne narzędzie? Żeby cokolwiek z niego zrobić, musiałbyś go rozbić. żeby kogokolwiek ze mnie innego zrobić niż chrześcijankę, musiałbyś mnie zabić. Kiedy chrześcijan wypędzają na arenę, Perpetua również zostaje wypędzona na arenę rzymską. I 7 marca 203 roku wypuszczają na nich dzikie zwierzęta, aby je rozszarpały. Teraz różnie mówią opracowania historyczne. Jedni mówią, że zwierzęta jej nie zabiły do końca, a jeden z historyków napisał, że w ogóle zwierzęta jej nie zabiły. Że zwierzęta omijały ją i nie chciały jej rozszarpać. I że w końcu Septimus Severus musi wyznaczyć gladiatorów, którzy dobiją chrześcijańskich męczenników, którzy do końca błogosławią władzy, błogosławią temu światu, bo przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem, ale miłość wobec ludzi tego świata jest charakterem Jezusa. A więc patriotyzm może przeszkodą być i sidłem, kiedy zaczynamy kochać nasz kraj tak mocno, że zapominamy, że nasza ojczyzna jest w niebie i że tam jest nasz król. Piłat spojrzał na Jezusa i mówi, a więc jesteś królem. Ty to powiedziałeś. No a gdzie są twoje królewscy żołnierze? Gdzie jest twoje, moje królestwo? Nie jest z tego świata. Gdyby było, moi słudzy by się za mną stawili. Słuchajcie, Jezus mógł pomyśleć tylko jedną myślą i legiony aniołów rozniosłyby na kawałki wszystkie legiony Rzymu. Rzym nie miał żadnych szans z tą potęgą, ale my byśmy już nie istnieli. Ale on wziął krzyż i poszedł na Golgotę, abyśmy mogli mieć nową ojczyznę. Tą, którą tu mamy, nie zapominajcie się o nią modlić. Nie zapominajcie jej błogosławić. Nie zapominajcie, ale miejcie na pierwszym miejscu Jezusa. Powiem wam jeszcze dwa sidła, bardzo krótko i skończę. Sidła numer 10 to jest wierność swojej denominacji. Bo ja jestem zielonoświątkowiec, bo ja jestem katolik, bo ja jestem baptysta, bo ja jestem od wolnych, bo ja jestem od ewangelicznych, bo ja jestem od takich, siakich i owakich. Nie można bardziej zdradzić Ewangelii, niż zacząć świadomie mylić się z własną denominacją, odrzucając nieomylność Słowa Bożego. Pierwszą i podstawową prawdą powinno być dla nas Słowo Boże. Jeżeli jutro zacznę wam głosić, że powinniście się modlić do umarłych, to powinniście mnie zgromić, napomnieć i przyjść do mnie z Biblią. A nie powiedzieć, no trudno, no teraz nasz Kościół tak wierzy, to ja też będę wierzył. Nie jesteście cielakami, jesteście dziećmi Bożymi, macie Słowo Boże. Bądźcie wierni Słowu Bożemu. Ja mogę się dać skłamać. Wy możecie się dać skłamać. Prawda jest w Słowie Bożym. Człowiek nigdy nie powinien być bardziej wierny swojemu krajowi albo swojemu kościołowi niż Słowu Bożemu. Są ludzie, którzy potrafią głosić takie rzeczy, których nie ma w Biblii i nazywają to kościołem. Niedawno słyszałem, jak w jednym kościele, protestanckim kościele, pastor powiedział, że Żydzi to jest naród przeklęty, który Bóg na zawsze odrzucił, że teraz my jesteśmy Izraelem. To jest największa herezja i bzdura, jaką można usłyszeć. Jeżeli Bóg odrzuciłby naród żydowski, to oznaczałoby, że kłamie i że nikt mu nie może wierzyć. Wy też. Bóg nigdy nie cofnie swojego słowa. I słyszałem, jak człowiek mówi, że to wszystko przez to żydostwo na tym świecie. I wiecie, i ludzie nie reagują, dlatego że nie czytają Słowa Bożego. Słyszałem, jak mówił inny człowiek w innym kościele, że będziemy się modlić do naszych zmarłych, do ludzi, którzy umarli, aby nam wybłagali coś w Królestwie Bożym. W jaki sposób umarli mogą mi coś załatwić? Biblia mówi, że nic nie mogą załatwić. Ja wiem, kto mi załatwił. Mi wszystko załatwił Jezus i tylko Jezus. Krzyż jest 100% doskonały, ofiara Jezusa jest 100% i tu nie chodzi o żaden protestantyzm, chodzi o Biblię, o Słowo Boże. Sidła diabelskie to jest denominacja. Ludzie mówią, owszem, wiecie, ja pytałem jednego człowieka, czy chciałby doświadczyć chrztu w Duchu Świętym. Ono u nas się tego nie głosi, także raczej prosiłbym, żeby nie. Mówię, weź Słowo Boże otwórz. Bóg chce cię napełnić, Bóg ma dla ciebie coś więcej. Wolał denominację. Zastanawiam się, ile razy sam popełniłem ten błąd w moim życiu. I modlę się, abym miał rozum i oczy otwarte. Abym nigdy nie powiedział, że mój Kościół tak wierzy, ale abym zawsze mówił, że moje Słowo Boże tak mówi. Abym nie wpadł w sidła. Ja wiem, że niektórym to pachnie zdradą. Nigdy mi się nie zdarzyło zdradzić swojego Kościoła. Ale wiem jedno, że Biblia to jest prawda, a ludzie się mogą mylić. Ostatnie sidła, i na tym chcę kończyć i przejść do modlitwy, to jest jakoś to będzie. Jak już cię diabeł nie ma w co rzucić, to ci mówię, wiesz co, nie przejmuj się, jakoś to będzie. Nigdzie w Słowie Bożym nie jest napisane, nie przejmuj się, jakoś to będzie. Nie ma takiego wersetu. Po pierwsze, Bóg mówi, jak masz problem, to się przejmuj. Po drugie, jeśli masz się na coś użalać, to się użalaj na swoje grzechy. I nie jakoś to będzie, bo będzie dobrze tylko wtedy, kiedy oddamy nasze życie Jezusowi. Jeżeli jesteś tutaj dzisiaj w niedzielę rano na tej sali, to idziesz w jednym z dwóch kierunków. Albo idziesz do piekła, albo idziesz do nieba. Dokąd idziesz? Jeżeli nie wiesz, to ci podpowiem. Jeżeli wyznałeś swoje grzechy Jezusowi i poprosiłeś, aby został Panem w twoim życiu, to bez względu na to, że jesteś niedoskonały, że popełniasz błędy, idziesz do nieba, idziesz ku zbawieniu, dlatego że poddałeś swoje życie pod łaskę Jezusa, przez krew Jezusa z krzyża Golgoty. Nasze grzechy są obmyte. Jeżeli wyznasz Jezusa jako swojego Pana, będziesz zbawiony. Jeżeli nie wyznasz Jezusa jako swojego Pana, nie będziesz zbawiony. Proste, są dwie strony i nie da się iść inaczej. Nie będzie jakoś. Będzie tak, jak ty zdecydujesz, to ty dzisiaj możesz powiedzieć, Jezus jest moim Panem. To ty dzisiaj możesz zdecydować, być może zgrzeszyłeś w swoim życiu i zdecydowałeś, że chcesz trwać w tym grzechu. Wszyscy grzeszymy. Ja nie głoszę przed wami tutaj jako ktoś, kto nigdy nie zgrzeszył. Jak myślicie, że nie jestem grzesznikiem, to się spytajcie moich dzieci albo mojej żony, powiedzą wam. Tata jest grzesznik, ale jest też pastorem. I chwała Bogu. Ale mogę wyznać moje grzechy. Mogę się oczyszczać, mogę się uczyć być uczniem Jezusa. Jeżeli nigdy nie przyjąłeś Pana Jezusa, to czemu miałbyś tego nie zrobić dziś? Wiecie, ja nawet nie lubię za bardzo mówić przyjąć Pana Jezusa. To jest takie trochę, jakby się kojarzyło z jakimś aktem, nie wiem, ktoś wychodzi i przyjmuje Go. To nie chodzi o przyjęcie słowami. Ci, którzy Go przyjęli, dał im prawo stać się dziećmi Bożymi. Przyjąć Go do swojego życia, znaczy poddać Mu swoje życie pod Jego panowanie, pod Jego zasady, pod to, co On mówi. To nie chodzi o to, że przyjęcie Jezusa polega na tym, że teraz będziemy o Nim dużo mówić, dużo wiedzieć, dużo czytać, dużo śpiewać, a dalej będziemy żyć tak, jak chcemy. Diabeł wie wszystko o Bogu i ciągle pozostaje diabłem. Diabeł widział Golgotę i pozostaje diabłem. Diabeł zna całe Słowo Boże na pamięć i dalej jest diabłem. Diabeł używał Słowa Bożego, kiedy kusił Jezusa. Dalej jest diabłem. To, co czyni nas zbawionymi, to przyjęcie ofiary z krzyża Golgoty, wyznanie swoich grzechów. Gdybyś dzisiaj nagle stanął wiecznością, dokąd idziesz? Biblia nigdzie nie mówi, nie znajdziesz mi wersetu, który mówi, nie przejmuj się, jakoś to będzie. Ale ja ci znajdę werset. Wszystkie swoje troski złóżcie na Niego. Możesz dziś powiedzieć, Panie Jezu, nie jestem pewny, dokąd idę. Może kiedyś się do Ciebie modliłem, ale dziś to zapomniałem. Jeżeli chcesz być w prawdziwym Kościele, to jest tylko jedna szansa. My nie jesteśmy prawdziwym Kościołem, ani nigdzie indziej nie znajdziesz prawdziwego Kościoła. Prawdziwym Kościołem musisz się stać. Ten budynek nie czyni nas prawdziwym Kościołem. Nasza tabliczka na ścianie nie czyni nas prawdziwym Kościołem. Prawdziwym Kościołem czyni nas wspólnota w Duchu Świętym. Wśród tych, którzy przyjęliśmy Jezusa jako Pana, wyznaliśmy nasze grzechy i staliśmy się uczniami. Jeżeli czujesz się dziś niepewny, nie będziemy tu nikogo na środek wyciągać. Ale jeżeli czujesz, że potrzebujesz dziś modlitwy, bo musisz uporządkować sprawy w swoim życiu i potrzebujesz Bożej mądrości, podnieś rękę, aby inni widzieli, żeby się o Ciebie modlić. Możesz to zrobić teraz. Widzę parę rąk. Ktoś jeszcze? Nie będę nikogo tu wyciągał. Chcę, żeby was inni ludzie zobaczyli, którzy siedzą koło was i aby mogli się o was pomodlić. Ktoś jeszcze potrzebuje? Widzieliście inni bracia, siostry, kto podniósł rękę? Ci, którzy podnieśli rękę, tym, że podnieśli rękę, powiedzieli, potrzebuję modlitwy, nie jestem pewny. Boję się, że jestem w jakichś sidłach. Boję się, że gdzieś utknąłem i nie wiem, dokąd idę. Albo mam lęk w sobie. Nieważne, nie oceniajcie ich. Oni nie po to podnieśli rękę, żeby ich osądzać. To byście zrobili im najgorszą rzecz, jaką można zrobić. Oni podnieśli rękę, żeby się o nich modlić. Żeby powiedzieć, Jezu, mój brat obok podniósł rękę. Panie, proszę Cię, żeby on był w Królestwie Bożym, kiedy ja tam dojdę. Pragniecie tego? Czy będziemy się cieszyć, kiedy kogoś z nas nie zobaczymy tam? Nie. Ja chciałbym was wszystkich tam zobaczyć. Chciałbym, byście się modlili o mnie, byście mnie tam widzieli. A ja o was, my o siebie, wzajemnie. Człowiek, wiecie, czasami chodzi dziwnymi drogami. Ja wiem jedno. Jest zbawienie u Boga. I nigdy nie będzie jakoś. Musimy wybrać Jezusa. Wstańmy i spędźmy ten czas, mówiąc teraz do Pana. Bóg was nigdy nie odrzuci. Bóg was nie porzuci. Jeśli Słowo Boże daje wam obietnicę zbawienia, to Bóg was nie oszuka. To nie jest tak, że Bóg mówi, no jasne, zbawię cię, wyznasz grzechy, a potem się nagle okaże, że się zawiodłeś, bo gdzieś tam czegoś nie dopatrzyłeś. Kiedy przychodzisz, On cię będzie prowadził, On cię będzie oświecał, będzie cię umacniał, będzie cię posilał. Ojcze, najpierw chcę ci przynieść tych, którzy podnieśli swoje ręce dzisiaj. Panie, ja nie wiem, jaki jest ich problem, ale Ty wiesz. I to nam wystarczy, aby wiedzieć, że możesz go rozwiązać. Ty masz mądrość i potęgę i moc, aby rozwiązać problem, który boli ludzi, którzy podnieśli dziś ręce. Ty wiesz, Panie, co się im w życiu dzieje. Wiesz, nad czym się zmagają. Proszę Cię, daj im kogoś, kto z nimi porozmawia. Podsuń im książkę, która im da odpowiedź. Daj im werset w Słowie Bożym. Przemów do nich. Panie, Ty masz tysiące Twoich sposobów, jak możesz uczyć, prowadzić za rączkę Twoje dziecko. Proszę Ciebie, Panie, dzisiaj o nich, aby wracali dzisiaj ze zboru z tym poczuciem, że sprawa została złożona w Twoje ręce. Ojcze, wyznajemy Ci, że gubimy się czasem w naszym życiu. Wyznajemy Ci, Panie, że czasami popełniamy straszne błędy. Dziękujemy Tobie, że nikt nas nie może wyrwać z Twojej ręki. Że możemy się trzymać blisko Ciebie, wzrastać w Tobie, że możemy chodzić z Tobą. Proszę Ciebie o tych, którzy podnieśli ręce, a też i proszę o tych, co bali się podnieść. Siedzą cichutko, ale też się boją. Błogosławimy ich dziś, prosząc o Twoje pokrzepienie, Twoje posilenie. Proszę Cię o całe nasze zgromadzenie tutaj, abyś sobie z tego miejsca czynił miejsce, z którego będzie Twoje słowo się rozchodzić. Proszę Cię o obozowiczów, którzy są na nabożeństwie, o dzieci. Proszę Cię, aby ile ich tu przyjechało, tyle pojechało do domu radosnych, szczęśliwych. Proszę Cię o ich wychowawców, abyś dał im mądrość, cierpliwość, siłę i radość z tego, że są Twoimi sługami. Błogosławimy naszych gości tutaj, domowników wiary i bliskich. Dzięki Ci, że Twój Duch Święty ma nam tyle do powiedzenia. Chcemy Cię słuchać i uczyć się od Ciebie. Amen. Amen.